drodzy, w Chrystusie. Chciałbym mówić o pocieszeniu, które przynosi nam rozważanie męki Pańskiej. Doznajemy ulgi i doznajemy pociechy w naszych cierpieniach, w naszych zmaganiach, pielgrzymów, wygnańców i rozbitków tutaj na ziemi, na tym łespadole. Właściwie to trzeba mówić o radości, chociaż jest to paradoks radości, może to brzmieć trochę dziwnie, bo przecież śpiewamy o wielkich katuszach, o dręczeniu Jezusa, o zmiażdżeniu cierpieniem Jego ludzkiej natury. Jednak jest ta tragiczna, bolesna męka Chrystusowa źródłem pocieszenia, źródłem wielkiej ulgi i źródłem radości. Najczystszej, jedynej i niepowtarzalnej. Unikalnej radości, którą właśnie niesie nam Jezus, Zbawiciel. On jest naszą radością i pociechą. I On nam obiecał radość, której nie zdoła nam nikt odebrać, której nie zgasi świat, nie zniszczą smutki tego świata. Dlatego słusznie Dawid modlił się: Panie, przywróć mi radość Twojego zbawienia, radość zbawienia. W zbawieniu, w tym dziele odkupienia, które wspominamy, rozważamy, jest ukryta potężna dawka radości, lekarstwo radości. Nie jesteśmy powołani jako dzieci Boże, jako chrześcijanie do cierpiętnictwa, do rozpaczy, do jakiejś bolesnej nędzy. Nie. Jesteśmy powołani do wiecznej radości, do wiecznego szczęścia z Bogiem. Ale bramy do tej wiecznej radości, której przedsmak otrzymujemy tu na ziemi, otworzył nam Jezus, a klucz to krzyż. Otworzył nam przez właśnie swoją mękę, przez cierpienie i przez skonanie na krzyżu. Naszym celem jest właśnie niebo, ojczyzna wiecznej szczęśliwości, wiecznej radości. A do nieba idzie się przez bramę krzyża. W Jego ranach, w ranach Jezusa jest nasze zdrowie, mówi Słowo Boże. Krwią ran Jego zostaliśmy uzdrowieni. Nasze cierpienia, nasze boleści, smutki nasze, nawet niewypowiedziany ból duszy, to wszystko Ojciec Niebieski zwalił na Jezusa. On wziął na siebie nasze boleści. On dźwigał nasze cierpienia. On został zmiażdżony ciężarem naszych grzechów. Jakkolwiek boleśnie i dramatycznie to brzmi, jest to jednak jedynym źródłem uwolnienia dla nas, uzdrowienia i odblokowania serca i umysłu, tak byśmy mogli doświadczać prawdziwej radości. Bo grzech i zło rodzi smutek. Zasmuca duszę, spowija kirem śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I Bóg przywraca nam radość za tak straszliwą cenę. Ale nie można było odkupić człowieka taniej. Nie można było okupić właśnie zbrodni grzechowej za jakieś bogactwa, czy największe nawet pieniądze tego świata. Jedynie krew niewinnego baranka, Syna Bożego, krew Chrystusowa nas może uwolnić i odkupić. I utorować nam, otworzyć nam na nowo drogę naszego powołania. A naszym powołaniem jest wieczne szczęście, wieczna radość. Radość stworzenia. Ktoś może zapytać, a dlaczego w ogóle my istniejemy? Skąd i dla jakich przyczyn tutaj pojawiliśmy się na ziemi? Przemijamy tak szybko, ale przecież nie jesteśmy tutaj. I właśnie odpowiedź jest w Słowie Bożym, już od pierwszych kart Biblii. Bóg jest doskonały. Jest doskonały, nie znajdując w sobie żadnej wady, żadnego braku, żadnej słabości. Cieszy się, raduje się, jest doskonałą radością i pełnią szczęścia. A cóż to jest ta pełnia szczęścia, ta doskonała radość, jeśli nie promieniowanie, obdarzanie, uszczęśliwianie? Bóg stworzył wszechświat cały i człowieka, koronę stworzenia, jako emanację swojej wiekuistej, doskonałej radości. Jesteśmy rozsianymi po ziemi iskrami Bożej radości. Czy tak o sobie myślimy? Trudno tak myśleć o sobie, gdy doświadczam smutku, cierpień i przeciwności. Ale tak Słowo Boże o nas mówi. Nasze poglądy, nasze samopoczucie się zmienia, a Słowo Boże się nie zmienia. Ono jest prawdą wieczną, trwa wiecznie. Jesteśmy Bożą radością, szczęściem Stwórcy. Jesteśmy emanacją Jego boskiej radości. I ten uśmiech i radość Ojca gwiazd i planet, ale przede wszystkim Ojca ludzi, Ojca nas wszystkich, widzimy już właśnie w Księdze Stworzenia, w Księdze Genezis. Ten cudowny, piękny, przenośny, ale bardzo wymowny obraz lepienia człowieka z gliny. Przecież to jest praca artysty. Podziwiamy artystów. Przecież to jest właśnie praca w glinie, a więc nie używa dłuta. Nie ma pośrednictwa narzędzia, ale własnymi dłońmi dotyka, naciska, kształtuje. A to jest bardzo ważne, że Bóg tak bardzo osobiście i bezpośrednio, to nam chce powiedzieć Biblia, zaangażował się w ukształtowanie człowieka. Potem modlił się psalmista: przenikasz mnie, Panie, i znasz mnie. Utkałeś mnie w łonie matki. A tam rzeźbiarz, a tu tkacz, rzemieślnik, artysta. Ktoś, kto dotyka dłońmi właśnie tego materiału, z którego powstanie arcydzieło geniuszu. Boskiego artysty, boskiego geniuszu. I Bóg, tak dotykając nas osobiście, angażując się, przenikając każdą komórkę naszego ciała, przenikając wszystko, czym jesteśmy. Można powiedzieć, odcisnął jakby linie papilarne. Odciski palców Boga są w nas wpisane. I dlatego właśnie Słowo Boże mówi, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I ta wiekuista radość, ten uśmiech Boga, to szczęście Boga jest wpisane w naszą ludzką naturę. Jest wpisane w Twoje serce i w Twój umysł. To nie jakieś cierpiętnictwo, nie ponurość, nie jakaś smutna powaga, ale radość i szczęście. I dlatego Jezus mówił, modlił się do Ojca i prosił, aby radość, która jest we mnie, była w nich i była w całej pełni. Dwa razy w Ewangelii Jana powtórzono, zapisano tę modlitwę Jezusa. Aby radość moją mieli w sobie w całej pełni. Boska radość, nawet nie radość aniołów, nie radość świętych, nie radość Matki Bożej, ale radość samego Syna Bożego, samego Chrystusa w naszych sercach. I ten właśnie Bóg jest taki bardzo zadowolony, szczęśliwy ze swego dzieła. I natchniony autor śpiewa tę pieśń o stworzeniu świata i stworzeniu człowieka. I w refrenie śpiewa: i wiedział Bóg, że wszystko, co stworzył, było dobre. A kiedy uczynił człowieka, na końcu kobietę, to śpiewa: wiedział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I echo tej pochwały wybrzmiewa przez następne karty Pisma Świętego i psalmy, i księgi mądrościowe. Prorok prorok Izajasz mówi o człowieku: będziesz wspaniałą koroną w ręku Boga, królewskim diademem w Jego dłoni. Bóg raduje się dziełami rąk swoich. Gdyby się brzydził, gdyby gardził, gdyby był niezadowolony z człowieka, to by go nie stworzył, nie powołałby go do istnienia. Raduje się Pan dziełami rąk swoich. I ta radość Boga udziela się aniołom i udziela się całemu wszechświatu, i gwiazdom, i planetom. I w psalmach czytamy, że wszystkie rzeki się radują, że wszystkie drzewa w lesie wykrzykują z radości. Rzeki, klaszcie w dłonie, mówi psalmista. Zabrzmijcie wzgórza weselem, kosmiczna radość całego stworzenia. Bo Bóg wiedział, co czyni, nic na ziemi, we wszechświecie i nikt z ludzi nie jest dziełem przypadku, ale jesteśmy owocem właśnie zamysłu Jego woli i wyrazem Jego szczęśliwości, Jego zadowolenia, który nigdy nie przemija, i Bóg zawsze jest właśnie w szczęśliwej wieczności i do tej szczęśliwej wieczności nas przeznaczył i odkupił i zaprasza nas do tej szczęśliwej wieczności. Na wieki szczęśliwi razem z Nim. To wspaniałe. Ale nieprzyjaciel chce to zniszczyć. Wciąż atakuje nas właśnie smutkiem. Wciąż nas przygnębia. Aż po jakieś straszne depresje, aż po śmiertelny smutek. I przychodzi Jezus, aby nas odkupić. I kiedy pierwsi rodzice przez zazdrość upadłego anioła, który zamknął się w złości, w frustracji, w gniewie i w smutku, i straszliwie zazdrościł szczęścia pierwszych rodziców, bo Eden, ogród rajski, jest metaforą, symbolem szczęścia. Oni tam byli tak niesamowicie szczęśliwi. I przez wieki zawsze ogród kojarzył się ze szczęśliwością. I są wygnani z tego ogrodu, bo byli nieposłuszni Bogu. Posłuchali ojca kłamstwa i ojca smutku, szatana. I zostali wyrzuceni. Właśnie na ten łez padł. Ogród rajski stał się pustynią. Ale Bóg nie rezygnuje ze swoich planów, nie wycofuje się, nie odrzuca swoich dzieł. Ale już wtedy właśnie w raju daje tak zwaną protoewangelię, tak to mądrze teolodzy nazwali. Ale to jest taki przedsmak szczęścia, przedsmak dobrej nowiny, bo ewangelia to jest radosna nowina. I już zapowiada, że odnowię waszą radość, odkupię was do radości. I stąd ta modlitwa: przywróć mi radość Twojego zbawienia, radość zbawienia. I jedną z zapowiedzi, z takich figur starotestamentalnych tej radości, jest historia Abrahama i Izaaka. Z jakim ciężkim sercem, z jakim bólem, jaki zatrwożony i przerażony Abraham wędrował na górę, aby złożyć w ofierze swojego jedynego syna. 100 lat czekał na to dziecko obietnicy. Jakiż był szczęśliwy, jaki wzruszony, jak cieszył się tym swoim dzieckiem. I Bóg mu powiedział: z tego Izaaka będzie takie potężne potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski, niezliczone. A tu nagle zaskakująco Bóg jakby żąda: oddaj mi go. I to w tak okrutny sposób. Masz go zabić w całopalnej ofierze na ołtarzu. Czy możemy sobie wyobrazić ten ból, tę rozpacz? Ale posłuszny ten Abraham idzie. Przywiązuje do ołtarza to dziecko swoje. Jak czuje się ten Izaak, jak czuje się ten Abraham? Niewyobrażalne. I pyta się Izaak, jeszcze jakby chcąc oddalić tę straszną myśl, która już świta, że to on będzie zabity za chwilę, że ojciec go zabije. Pyta się: tatusiu, a skąd weźmiemy baranka na ofiarę, bo przecież baranki składano w ofierze. I natchniony Abraham jeszcze nie wiedział, co mówi do końca. Mówi, Bóg sam upatrzy sobie baranka. Nie wiedział, że myślał o Jezusie. I wtedy właśnie zjawia się anioł, zatrzymuje rękę Abrahama. I komentarze wczesnochrześcijańskie do tego obrazu biblijnego mówią, że wtedy Izaak zobaczył szczelinę w niebie i zobaczył właśnie tam Jezusa umierającego na krzyżu. Taką prorocką wizję miał i śmiał się wtedy, bo imię Izaak znaczy Bóg się śmieje. Uśmiechał się do tego dzieła, do miłosierdzia Bożego, do tej miłości, która zaproponowała taką świętą wymianę. Zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy człowiek właśnie wskutek grzechu miał umrzeć i miał pójść do piekła na wieki, do ojczyzny wiecznego smutku. I Bóg zatrzymał rękę Abrahama, nie przyjął tej ofiary, ale zdecydował się na taką świętą wymianę, że ty zachowaj przy życiu swojego syna, a ja w ofierze za cały świat, dla odkupienia stworzenia i człowieka, złożę w ofierze mojego jedynego syna Jezusa. To jest najbardziej poruszające. To bardzo dotyka naszych serc. I to rozmyślanie właśnie o tej przeogromnej miłości Boga, który tak nas ukochał, że nie zawahał się oddać swojego jednorodzonego syna i wydał go na takie straszliwe tortury, na straszną mękę, wzgardę, cierpienie fizyczne, ale duchowe jak okrutne, jeszcze większe. I nie zjawił się anioł na Golgocie. Ludzie wołali, szydzili, innych wybawiał, niechże siebie sam wybawi. Nie przyszedł anioł, tak jak do Abrahama. Nie przyszedł anioł. Jezus umarł na krzyżu. Oprawcy zrobili swoje. Jezus powiedział, wykonało się i wyzionął ducha. Umarł dla nas i dla naszego zbawienia. To jest tragiczne, to jest wstrząsające. A jednocześnie otworzył nam Jezus źródło prawdziwej, niegasnącej, wiecznej radości. Przywrócił nam radość stworzenia, radość odkupienia i otworzył nam perspektywy radości uświęcenia, radości życia w Duchu Świętym, Pocieszycielu, w Duchu Radości. I dlatego właśnie święty Paweł i pierwsi chrześcijanie mówili, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże i razem z Nim nie miałby nam wszystkiego darować? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nikt nie ma większej miłości, mówi Jezus, od tego, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. I tu jest tajemnica tej pociechy, tej radości, że to właśnie z miłości Ojciec Niebieski zesłał Syna, z miłości przyjął Jego ofiarę krzyżową. I że właśnie Jezus kierował się jedynie miłością, niczym więcej. Miłością kierował się, aby nas odkupić. Tak bardzo nas umiłował. To jest wielka, pocieszająca nowina, pocieszający komunikat. Nikt nam niczego ciekawszego i bardziej pocieszającego na ziemi nie powie. Żadna gazeta nie wydrukuje lepszej informacji. Żadna telewizja, nikt nam nie powie czegoś bardziej zbawiennego i ważnego w naszym życiu. Nic ważniejszego już nie usłyszymy od tej, że Bóg tak nas ukochał i w Chrystusie Jezusie oddał za nas życie, abyśmy byli odkupieni na wieki. To są nieodwołalne Boże wyroki. To jest źródło najgłębszej pociechy i radości. Nikt z nas nie może mówić, jestem smutny, nieszczęśliwy, niekochany, odrzucony, nikt mnie nie kocha. Nie możemy tak mówić. Jeżeli tak mówimy, to znaczy głupi jesteśmy. To nic nie rozumiemy z Ewangelii. To nie jesteśmy chrześcijanami. Nic nie rozumiemy z wiary chrześcijańskiej. Nie dociera do nas tajemnica krzyża. Nie dociera do nas ten komunikat właśnie ofiarnej, służebnej miłości. Że Pan zwalił na nas winy, na Niego winy nas wszystkich. że w Jego ranach jest nasze zdrowie, że On się obarczył naszym grzechem, naszą złością i naszym cierpieniem. Jezus, kiedy szedł na mękę, widział, że apostołowie się boją, że są bardzo smutni, że nie chcą tej sytuacji. I mówi, teraz doznajecie smutku. Zauważył, że oni są smutni. Teraz doznajecie smutku. Przyznał, że jego dusza też jest zatrwożona, że się boi, że się smuci. Mówi, chrzest mam przyjąć, jakiej doznaję udręki. Prosił, aby z nim byli w ogrójcu. Zostańcie tu, czuwajcie, módlcie się ze mną. Jednej godziny nie mogliście czuwać. Poci się krwią. Ale mówi, teraz moja dusza doznaje smutku, ale znowu was zobaczę i rozraduje się wasze serce, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Mówiło oczywiście o zmartwychwstaniu. Mówiło o zmartwychwstaniu. I wszystkie nasze cierpienia, wszystkie nasze boleści, wszystkie nasze trudy, gorycze musimy widzieć właśnie w perspektywie zmartwychwstania. Że teraz doznaję smutku, ale znowu zobaczę Jezusa zmartwychwstałego i rozraduję się w Nim i tej boskiej Chrystusowej radości nikt nie zdoła mi odebrać. Radość cierpienia odkupieńczego. Święty Paweł apostoł nauczał o tej radości. Święty Paweł mówi, raduję się w cierpieniach za was. Radość w cierpieniach, coś niesamowitego. A jednak i ze swojej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Cierpienie zbawcze. Jan Paweł II, święty nasz rodak, zawsze nas napominał, nie marnujcie cierpień. Zawsze jednoczmy nasze cierpienia, najdrobniejsze i te najbardziej dramatyczne. Wszystkie mamy jednoczyć z krzyżem i z cierpiącym Jezusem. Święty Jakub mówi, za pełną radość poczytujcie sobie to, bracia moi, ilekroć spadają na was różne cierpienia, różne doświadczenia. Pełna radość, bo mówi, bo to was hartuje, żebyście byli doskonali. I dalej właśnie święty Paweł mówi, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która się ma w nas objawić. Cierpienie krótkie, szybko przemija, chociaż się dłuży, ale przemija jak wszystko na tym świecie. A za to czeka nas właśnie wiekuista szczęśliwość. Nawet psychologia to potwierdza prawdę tej mądrości Ewangelii. Dzisiaj mówi się o takim błogosławionym kryzysie. Człowiek, instytucje, świat, narody zmieniają się tylko w kryzysie, w doświadczeniu, w cierpieniu. Jesteśmy niewolnikami i zakładnikami przyzwyczajeń, schematów. Po 1000 razy jakoś tam się korygujemy i nie potrafimy zmienić naszych złych nawyków. Od grzechu się odkleić nie potrafimy. Firmy, instytucje, partie polityczne nie potrafią się zmienić. Tylko o sobie myślą i żeby coś tam, prawda, kłamać, oszukiwać i tak dalej. Instytucje, firmy, partie, narody, rodziny i pojedynczy ludzie zmieniają się tylko w kryzysie, w cierpieniu, czy to moralnym, czy duchowym, czy fizycznym. Tylko kryzys. W psychologii mówi się o doświadczeniu progowym, że jest coś takiego innego w naszym życiu. Och, człowiek wojuje, a tu ciach, werdykt, przyszedł wynik badań lekarskich, choroba. I zaczyna się. I kiedy przytulimy się do krzyża, kiedy ucałujemy krzyż, kiedy przyjmiemy ten krzyż, to zaczyna się droga uświęcenia, droga przemiany, droga zbawienia. I wtedy właśnie trzeba nam się modlić. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. Krzyż nie może być biżuterią sakralną jedynie. Krzyż nie może być maskotką, gadżetem, jakimś ładnym, miłym przedmiotem, prezent od cioci. Nie. Krzyż jest sztandarem. Ave crux spes unica. Krzyż, witaj krzyżu, jedyna nadzieja. W tym znaku zwyciężysz, to już w starożytności cesarz Konstantyn usłyszał, zobaczył krzyż i uczynił go sztandarem. Krzyż jest sztandarem, krzyż jest tarczą, jedyną nadzieją, bramą do nieba. I krzyż jest lekarstwem. I krzyż jest lekarstwem. Jeżeli nie zaakceptujemy właśnie naszego krzyża, nie ucałujemy krzyża i zgodnie właśnie z zaproszeniem Jezusa nie weźmiemy tego krzyża, by iść za Jezusem, to przeniesiemy naszą gorycz i złość na innych ludzi. To staniemy się właśnie zakładnikami złości i niezadowolenia. To będziemy pełni goryczy, będziemy szukać kozła ofiarnego. Gdzie baranek? A kto to jest winien? Będziemy przeklinać życie nasze i innych ludzi. Gorycz i złość wyprojektujemy na innych ludzi. I dlatego właśnie trzeba, żebyśmy zaakceptowali krzyż. Nie po to, by być właśnie wyznawcami cierpiętnictwa, ale dlatego, że krzyż ma taką moc potężną, że przemieni właśnie największe nawet cierpienie w radość, w wieczną i boską radość. Kiedyś modliłem się za takiego człowieka, który umierał na raka. Trochę się bałem tej modlitwy, ale rodzina poprosiła, żeby przyjść i się modlić. 41 lat. I modliłem się i czułem taki wielki pokój i taką pogodę, taką radość. Nawet nieswojo się poczułem, bo myślę, no jak to, coś jest nie tak. Przecież ten człowiek cierpi bardzo, to dramat. Ale zapytałem go, jak się czujesz? A on mówi, czuję błogość. Doświadczył pociechy Bożej, zaufał Jezusowi. I mówi, ja się tylko martwię o moje dzieci. W ogóle się sobą nie przejmował. Tak Jezus go ukoił, pocieszył. Zjednoczył się z cierpiącym Jezusem w swoim cierpieniu. Niech Pan Jezus, który patrzy na nas teraz z Eucharystii, ukryje nas w swoich najświętszych ranach i niech Jego najświętsza krew obmyje nas z naszych ran i grzechów i niech będzie dla nas źródłem niekończącego się pocieszenia. Amen.